Nasz gość dnia.
Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w audycji Gość Dnia. Dzisiejszym gościem jest nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża, pan Dariusz Godlewski. Dzień dobry.
Witam serdecznie Państwa.
Na terenie nadleśnictw Tabenc i Drozdowo organizowana jest sprzedaż tusz zwierzyny łownej. Czy to jest związane z występowaniem konkretnej zwierzyny w tym okresie?
Nie, nie. To można powiedzieć jakby inwentaryzacja, bo taką co roku robimy, inwentaryzacja zwierząt na terenie naszego nadleśnictwa i naszych OHZ-ów, czyli ośrodków hodowli zwierząt, tak w skrócie to nazywamy OHZ, oczywiście od pierwszych liter tej nazwy, tych słów. Jest, można powiedzieć, stała, ona utrzymuje się na pewnym stałym poziomie, oczywiście pewne fluktuacje tam występują, dlatego tą inwentaryzację robimy. Ale to wynika zupełnie z innych. My chcemy, że tak powiem, przyzwyczaić ludzi do zdrowego trybu życia, a przede wszystkim też i do zdrowego odżywiania. Więc dziczyzna jest takim najzdrowszym mięsem, można powiedzieć, które może być dla ludzi dostępne. Wiele osób po prostu nie wie, może czasem ma obawy przed tym, może nie wie, gdzie to kupić, gdzie to nabyć. A poza tym wyroby z dziczyzny, jeżeli pojawiają się w sklepach, są też bardzo drogie. Więc jest taki nasz krok do tego, żeby każdy, można powiedzieć, każdy, kto by chciał, mógłby ewentualnie nabyć zwierzynę, tą dziczyznę. No wiemy skąd inąd, że tak powiem, że produkcja czy trzody chlewnej, czy drobiu, no opiera się przede wszystkim na, no nie ukrywamy tego, na hormonach wzrostu, żeby szybko te przybierały te zwierzęta na masie, na oczywiście na antybiotykach, żeby nie chorowały. I w związku z tym stosowanie, powiedzmy, tych środków przyspieszających rozwój tych zwierząt oczywiście no nie ma też wpływu na nasze zdrowie. Już często, że tak powiem, mówiono nawet, żeby młodym dziewczynkom nie dawać drobiu. Z tego względu, że te hormony też powodują jakby przyspieszenie rozwoju na przykład hormonalnego u dziewcząt. W związku z tym na pewno to oddziaływanie jest bardzo, bardzo szkodliwe. Poza tym, no, sama produkcja oczywiście też często jest, tak powiem, polepszacze różne są po to, żeby to mięso czy tam nie siniało, czy by miało wygląd estetyczny. Są oczywiście dodawane do tych wyrobów, żeby zachęcić. W związku z tym, no, wyszliśmy tak naprzeciw. Jeżeli kogoś interesuje zdrowa żywność i miałby ochotę ją kupić, ma taką możliwość po prostu. Są dwa punkty na terenie nadleśnictwa, gdzie to można nabyć. Czyli to jest miejscowo na terenie OHZ-u Tabenc, czyli to jest, można powiedzieć, blisko miejscowości Czerwony Bór i niedaleko, że to w leśnictwie Drozdowo, to jest blisko miejscowości Elżbiecin. Dokładne informacje Państwo znajdą na naszą stronę internetową, do której oczywiście odwiedzania serdecznie zachęcam.
Czy każdy z nas może zostać myśliwym? Jak upolować zwierzynę? Jak wygląda ten proces przygotowawczy?
No, przede wszystkim trzeba być pełnoletnim. Przede wszystkim pełnoletnim, o tym trzeba pamiętać. Żeby posiadać broń, oczywiście trzeba spełnić, no, kilka wymogów, kilka warunków. Jeżeli mówimy o myśliwstwie oczywiście, bo jeszcze możemy posiadać broń sportową, to już to jest trochę inne wymagania, ale jeżeli chodzi o to, by móc polować na zwierzynę, przede wszystkim najpierw musimy być już pełnoletnim, potem musimy zapisać się do któregoś z koła łowieckiego na tak zwany staż. Taki staż, jest to rok czasu. Trzeba na tym stażu przynajmniej rok, czyli tam poznajemy ewentualnie i uczestniczymy wśród z myśliwymi w polowaniach, uczymy się tego powiedzmy rzemiosła. Nazwijmy sobie, uczymy się biologii zwierząt, jak podchodzić zwierzyny, jak dokarmiać, jak budować obiekty łowieckie. Wszystkiego tego tam na tym stażu musimy się tak nauczyć. Później oczywiście, no niestety, to jeszcze jest nie koniec. Jeżeli już to zdamy ten staż, zostaniemy zakwalifikowani przez koło, musimy się oczywiście, koło łowieckie zgłasza nas do Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie musimy, że tak powiem, zdać egzamin. Egzamin oczywiście składa się z trzech etapów. Oczywiście jest egzamin, najpierw jest egzamin taki testowy, gdzie musimy odpowiedzieć na 100 pytań. Oczywiście do egzaminu Polski Związek Łowiecki jakby przygotowuje, czyli robi, można powiedzieć, w formie takich szkoleń, czyli co chcą uczestniczyć w tych szkoleniach, oczywiście zawsze mogą uczestniczyć w tych szkoleniach, doszkolić się, poznać, no przy okazji też wiedzą mniej więcej, jaki zakres będzie obejmowały te egzaminy, będą obejmowały, co na tych egzaminach będzie, więc oczywiście wszyscy chętni korzystają z tych szkoleń i po odbyciu tych szkoleń oczywiście wyznaczone są terminy tych, tak powiem, testów. Po zdaniu tych testów, jeżeli oczywiście komisyjnie uda się to wszystko zdać i odpowiedzieć prawidłowo na 70% przynajmniej pytań, W związku z tym później jeszcze jest egzamin ustny, czyli już tutaj przed komisją odpowiadamy ustnie. Wyciągamy, z reguły polega to na tym, że wyciągamy zestaw pytań, 3 pytania, na które musimy po prostu odpowiedzieć. I komisja uznaje, jeżeli generalnie można powiedzieć na 15 punktów maksymalnych, które jest, musimy zdobyć no, minimum 9, można powiedzieć. Czyli wystarczy, że na 2 pytania odpowiemy idealnie. Tu mamy już 10 punktów, można powiedzieć. Czyli trzecie pytanie, no można powiedzieć, nie musimy nawet nic odpowiedzieć, bo i tak egzamin zdamy. Trzeba uzyskać minimalną ilość 9 punktów na 15 możliwych.
Obecnie w związku z rozwojem jednostek wojskowych prowadzącą penetrację na terenach leśnych, czy to ma wpływ na zwierzynę i występowanie jej w tym terenie?
Na początku na pewno w pewnym stopniu tak, bo na pewno zmiana wpływu środowiska, nowe odgłosy, czy hałasy, czy choćby ćwiczenia z bronią, na pewno to deprymuje zwierzęta, tak i dalej. Ale widzimy z doświadczenia, że zwierzyna się do tego też przyzwyczaja. Mamy wielki poligon, Biała Piska, Orzysz, tutaj wiemy, tam stacjonują wojska i a tam cały czas, można powiedzieć, też koła łowieckie, że tak powiem, cały czas prowadzą też swoją działalność, czyli pozyskują zwierzęta. Po jakimś czasie zwierzyna przyzwyczaja się do tego odgłosu, traktuje je jako naturalne odgłosy środowiska. Oczywiście to wymaga pewnego czasu. Także na początkowym etapie na pewno tak, a później zwierzyna się do tego przyzwyczaja. Tak samo jak teraz widzimy, że odgłosy miejskie też nie przeszkadzają zwierzynie, że słyszymy często o takich przypadkach, że dziki wchodzą do miast i tak dalej. Nie przeszkadza, że trąbią tam pojazdy, że jest ruch uliczny, że jest jakiś hałas, że także zwierzyna po prostu też się adoptuje do pewnych warunków i tutaj w takich przypadkach to tak właśnie występuje.
Czy do takich niebezpieczeństw, które występują w lasach, można zaliczyć silny wiatr?
No wiatr jest to, wiatr i okiść, mokry śnieg, to są takie dwa, można powiedzieć, elementy, które największe szkody wyrządzają w lasach. Przy silnych wiatrach oczywiście w 2022 roku mieliśmy taki na swoim terenie, gdzie nam wywróciło prawie 40 tysięcy metrów drewna. To można powiedzieć, to są już naprawdę duże ilości. Zostały połamane lub wygięte przez wiatr i zostały przez to, powiedzmy, drzewa zostały uszkodzone i trzeba je było po prostu usunąć z tego tytułu. No, innym takim właśnie elementem jest oczywiście okiś, czyli mokry śnieg, który też pada, zalega na koronach i łamie te drzewa pod swoim ciężarem. Korony się łamią się gałęzie, łamią się całe drzewa. Młode drzewa z kolei zostają nachylone, tak mocno nachylone zostają do ziemi, że później nie są w stanie same, że tak powiem, powrócić do pierwotnego kształtu. W związku z tym, no, te oczywiście rzeczy, oczywiście pożary też są takim bardzo istotnym zagrożeniem, czynnikiem, ale w tym roku na szczęście na terenach naszych lasów państwowych takich rzeczy nie mieliśmy. No, ale oczywiście też podejmujemy ku temu oczywiście stosowne działania, żeby z takim szkodom zapobiegać. Jeżeli chodzi oczywiście o pożary, no to wiadomo, to jest monitoring tego terenu, straż leśna, mamy kamery termowizyjne, które sprawdzają, kamery przemysłowe, które obserwują ten teren. Oczywiście ludzie z telefonami też, to jest taki element, że tak powiem, najszybciej działający, bo jeżeli ktoś zauważy, często dzwoni, już wiemy, że coś tam się dzieje, wysyłamy, że tak powiem, patrol lub od razu straż pożarną albo nawet samoloty, bo mamy takie też na wyposażeniu, które gaszą ten pożar. Jeżeli chodzi oczywiście o wiatry, no to też oczywiście są ku temu pewne metody, głównie metody biologiczne, czyli na skrajów lasu staramy się zagęścić po prostu tutaj ten drzewostan, żeby tam było i duże drzewa, i krzewy średniej wielkości, i małe, z tego typu, żeby ta ściana lasu była szczelna, a przez to i dużo mocniejsza, odporna na ten wiatr. Na tej zasadzie. Ale oprócz tego oczywiście wprowadza się bioróżnorodność pewnych gatunków, żeby nie tworzyć takich monolitów, bo te monolity są, że tak powiem, bardziej mniej stabilne, jeżeli chodzi o właśnie o wiatr, więc pewne zmieszanie pewnych gatunków, wprowadzenie takich gatunków, które się mocno ukorzeniają, na przykład w tych terenach, gdzie te zagrożenia są większe, no powoduje to, że te drzewa są bardziej odporne właśnie na tego typu działania.
Okres jesienny w lasach kojarzy się również z owocnym grzybobraniem. Czy można tak powiedzieć, że w tym roku jest podobnie?
To można powiedzieć, to jest bardzo zróżnicowane. Oczywiście są tereny, gdzie mieliśmy tego deszczu więcej. Na pewno tam te grzybobrania będą efektywniejsze. No, na terenach, gdzie tego deszczu spadło mniej, no, tych grzybków jest mniej. No, powiem szczerze, sam ostatnio gdzieś tam pojechałem na grzyby, no, nie powiem, że nie zebrałem nic. No, zebrałem tam, powiedzmy, takie 2 nieduże wiaderka. Ale to, że tak powiem, to nie jest tak jakieś grzybobranie, które na przykład było w roku poprzednim, nie? Widzimy, że tych grzybków jest trochę mniej, trzeba dłużej pochodzić, dużo czasu spędzić w lesie, no ale myślę, że to też z korzyścią dla zdrowia, bo im częściej chodzimy po świeżym powietrzu, tym dla nas jest lepiej.
Teraz przejdźmy do tematu dbania o środowisko, jak wygląda współpraca nadleśnictwa ze szkołami podczas m.in. akcji sprzątania świata.
No to akcja, że tak powiem, od wielu lat. Mamy współpracę z wieloma szkołami, promujemy, wiele osób szkół też się zgłasza do nas. Również współpraca z Parkiem Krajobrazowym, Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym też oczywiście jest bardzo owocna w tym zakresie. Tutaj te akcje, że tak powiem, już są znane i często ze szkołami współpracujemy i oczywiście zapraszamy do tych akcji jak największą ilość osób, bo myślę, że dbanie o środowisko powinno leżeć na sercu każdemu i cieszy nas to, że ci młodzi ludzie chcą w tym uczestniczyć. Ja myślę, że przez tego typu wychowanie będziemy tych śmieci mieli w lesie mniej i myślę, że każdy, kto w takiej akcji uczestniczył, zdaje sobie sprawę, jaki to jest problem. Jaki to jest problem dla lasu, kiedy widzimy, że idziemy sobie, można powiedzieć, spokojnie w środku lasu, to nagle ni stąd, ni zowąd leży, nie wiem, puszka po napoju, butelka po napoju, jakaś torebka foliowa po kanapkach. No myślę, że każdy, kto był w lesie, jest wtedy zaskoczonym takim widokiem, nieprzyjemnym widokiem i ja myślę, że nie będzie popełniał tych błędów, którzy właśnie popełnili wcześniej odwiedzający ten las, czyli nie zostawi po sobie, weźmie to ze sobą do kieszeni, schowa to tam do plecaka i zabierze ze sobą do domu. Bo myślę, że ta edukacja jeszcze nam jest potrzebna. Jeszcze cały czas widzimy, że ta potrzeba taka jest, że tą młodzież, że tak powiem, trzeba pokazać jej te dobre wzorce, jak należy postępować. A myślę, że przez to, kiedy oni na przykład sprzątają ten las, razem uczestniczą, potem oczywiście często jest jakieś ognisko, kiełbaska, żeby też oczywiście, jak to mówimy, nie samą pracą człowiek żyje, prawda? Trzeba coś przy okazji oczywiście tego ogniska, tego spotkania, też chcemy przekazać pewne informacje, pochwalić się pewnymi rzeczami, pokazać, czy odpowiedzieć konkretnie na pytania młodzieży, bo często takie pytania właśnie wtedy są zadawane. Co można, czego nie można, jak powinniśmy postępować, na czym polega praca, co robi taki leśnik, po co mu tyle komputerów, że tak powiem, w torbie, na tej zasadzie, a do czego służy klupa, do czego wysokościomierz. No oczywiście przy okazji mamy okazję przemycić też jakieś informacje o nas, czy za po prostu pokazać, pochwalić się pracą po prostu leśników.
Nadleśnictwo Łomża brało udział w kolejnej akcji Sadzimy w tym roku, czyli posać drzewo z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i leśnikami. Czy wszystkie sadzonki udało się rozdać?
No tak, oczywiście. Znaczy robiliśmy, powiem szczerze, taką pewną limit, po prostu wydawaliśmy po pięć sadzonek dla każdej osoby. Mieliśmy 4,5 tysiąca sadzonek do przekazania. No i wiadomo, chęci były duże i potrzeby duże, bo niektórzy chcieli, a można wziąć nie wiem, 20, może 100 nawet na tej zasadzie, bo naprawdę mam duże pole albo dużą działkę, chciałbym posadzić, no ale oczywiście tłumaczyliśmy to tym, że no każdy chce skorzystać, każdy chce posadzić i nie można jednego zaopatrzyć, że tak powiem, w pełni, a drugiemu nie dać nic, więc udało się. 2 dni prowadziliśmy tą akcję, myślę, wszystkie sadzonki się rozeszły, także cieszymy się, że było duże zainteresowanie osób, bo myślę, że sadzenia drzewa to też oczywiście pewna przyjemność dla każdego i myślę, że warto to zrobić, tym bardziej, że do każdego drzewka daliśmy krótką instrukcję do tego, jak to prawidłowo oczywiście zrobić. Instrukcja była również graficzna, także mówimy, że nawet takie dziecko, które miałby problemy z czytaniem, spojrzy na taką instrukcję i będzie wiedziało, jak to wszystko zrobić. Nie jest to oczywiście trudne, ale pewne wymogi trzeba spełnić, bo mi się wydaje, wszystko jest łatwe i póki czegoś nie robimy. Jak zaczniemy to robić fizycznie, to się zastanawiamy, a czy to lepiej tak, a czy lepiej tak, a czy może głębiej, a może płycej, a do jakiego momentu to tak głęboko zakopać, a czy korzenie razem złożyć, czy je rozłożyć. No oczywiście to są takie drobne niuanse, pytania, ale nie zadajemy ich sobie w tym momencie, kiedy nie sadzimy tego drzewka. Gdy je zaczniemy sadzić, zastanawiamy się nad tym, zastanawiać, jak zrobić to lepiej. No oczywiście myślę, że do tego, jak drzewa nam są w życiu potrzebne, nikogo nie trzeba namawiać. Myślę, każde dodatkowo drzewo nam się przyda, chociaż musimy się tym pochwalić, że jako leśnicy oczywiście sadzimy bardzo dużo tych drzew, bo około powiedzmy około miliona rocznie sadzimy jako Nadleśnictwo Lasy Państwowe. Około 100 hektarów powiedzmy rocznie na takiej powierzchni sadzimy drzewa. I musimy się tu pochwalić, że no ja pamiętam jak przyszedłem do pracy, to Nadleśnictwo Łomża w latach 90. miało niecałe 15 tysięcy hektarów lasu. Dziś mamy już 22 tysiące hektarów lasu, czyli można powiedzieć sporo tych hektarów nam przybyło. Nie sporo hektarów, ale sporo tysięcy, można powiedzieć, hektarów, bo można powiedzieć, że przybyło nam 7 tysięcy hektarów, czyli to jest naprawdę już duża powierzchnia, która została zalesiona, która została odnowiona. Także tych lasów mamy coraz więcej, możemy tym się oczywiście szczycić. Te lasy, które już, że tak powiem, sadziliśmy tam 30 lat, 35 lat temu, no to już w tej chwili no są mają powiedzmy po 15, nawet 20 metrów wysokości.
Powróćmy jeszcze do tematu zwierzyny. Zbliża się okres zimowy. Jak przedstawia się plan dokarmiania zwierząt w tym czasie?
Zwierzęta musimy sobie pamiętać o jednym, że zwierzęta trzeba dokarmiać wtedy, kiedy są te braki żywności. Jeżeli zima jest łagodna i dostęp, że tak powiem, do karmy, nawet suchej, do ścioły, nie ma mrozów dużych, nie ma dużej pokrywy śniegu, te dokarmianie nie jest potrzebne zwierzynie. Zwierzyna sobie poradzi, ona w tym środowisku występuje, ona sobie z tym środowiskiem poradzi. I tutaj te dokarmianie nie jest potrzebne. Zarówno jak zwierząt, jak i ptaków. Musimy też pamiętać, że jeżeli nie będzie zimy, nie będzie śniegu, nie będzie mrozu, to nie dokarmiajmy tych ptaków. Nie przyzwyczajajmy ich do tego, że oni muszą korzystać, muszą żyć tylko dzięki nam, dzięki temu, że my im dostarczymy pożywienie. To są zwierzęta dzikie i musimy pamiętać, żeby tą dzikość u nich zachować, żeby one potrafiły w tym środowisku bytować same, bez konieczności ingerencji człowieka. Oczywiście ta ingerencja jest potrzebna, kiedy warunki są bardzo niesprzyjające, kiedy jest dużo opadów śniegu, kiedy jest mróz. Wiadomo, o zdobycie pokarmu wtedy jest trudno. I żeby po prostu chronić te zwierzęta przed głodem, przed silnym mrozem, bo wtedy potrzebuje dużo energii, żeby oczywiście przetrzymać te niskie temperatury. Wtedy oczywiście ta pomoc jest wskazana. Ale jak ja widzę już teraz, już niektórzy chcą dokarmiać ptaki, ja mówię, nie, to jeszcze nie ten moment. To nie ma takiej potrzeby. Nie dokarmiamy, nie wystawiajmy w tej chwili karmników, nie sypmy ziarna tym zwierzakom, ptakom też i zwierząt oczywiście też w tej chwili nie dokarmiamy, bo nie ma takiej potrzeby. One sobie naprawdę, uwierzmy, one sobie poradzą. A poza tym ta żywność, którą zdobędą same, czyli gdzieś tam te nasiona, larwy owadów, czy nawet ta sucha trawa jest często dużo zdrowsza niż ta, którą gdzieś tam kupimy nawet w sklepie, czy jakieś odpadki nasze, które wyrzucimy, że tak powiem, żeby ich się pozbyć, żeby zwierzyna zjadła. Jeżeli chcemy naprawdę mądrze dokarmiać zwierzynę, to powinniśmy sobie sami tą karmę dla tych zwierząt i ptaków przygotować. Właśnie teraz jest odpowiedni moment. Jesień to jest kiedy możemy zebrać, nie wiem, chociażby jarzębinę, dziką różę, nawet gałązki jeszcze te z liśćmi pościnać i je zasuszyć. I zimą je po prostu wyłożyć dla zwierząt. Dla zajęcy, takie suche gałązki, które teraz pościnane, są bardzo wartościowe. Jeżeli je wyłożymy, nawet na to pokrywę śniegu położymy, one chętnie je zjedzą i to jest będzie dla nich wartościowy, bardziej wartościowy pokarm niż nawet te siano czy słomę, które gdzieś tam zdobędziemy. Także ta naturalna karma powinna właśnie znaleźć się też zimą, że tak powiem, w dokarmianiu zwierząt. Bardzo w tym roku brudziły żołędzie. Zachęcam wszystkich do zbierania tych żołędzi. Oczywiście to jest przyjemne ze zbierania z dziećmi, z rodziną pozbierać, a później te żołędzie, oczywiście pamiętajmy, żeby przesuszyć, żeby one gdzieś tam nie spleśniały. Czyli gdzieś tam w kartonie sobie rozłożyć, nie wiem, w garażu, teraz nawet oczywiście na podwórku, na balkonie, gdziekolwiek. One doschną, i nie, żeby nie zapleśniały po prostu. A zimą idealna karma dla zwierząt do wyłożenia. Nie musimy wydawać pieniędzy, a teraz możemy naprawdę z dziećmi, z rodziną fajnie spędzić czas. Czyli można powiedzieć przyjemne i pożyteczne, wszystko razem w jednym.
Już na koniec, jakie plany, panie nadleśniczy, działań na przyszłość ma obecnie nadleśnictwo?
Nadleśnictwo oczywiście kontynuuje cały czas swoje działania, czyli można powiedzieć w tej chwili też jakby jesteśmy na całym etapie rozwoju takiego, że te drzewostany, które zakładaliśmy, zakładamy, musimy oczywiście odczuć opieką, monitorować i tak dalej. Przyszłość jest taka, że wiele naszych też działań zależy na przykład od pewnych działań związanych chociażby z rozwojem infrastruktury, będzie na pewno działała. Będzie też związane z tym, że na nasze tereny wkroczą, że tak powiem, jednostki wojskowe. Będzie trzeba pewne rzeczy, że tak powiem, zmodyfikować, pewne rzeczy zmienić, bo będziemy musieli, że tak powiem, dostosować się pewnie z działalnością do działalności wojsk na naszym terenie, z naszą działalnością gospodarczą. No i od tego będzie oczywiście pewnie zależało pewne wiele, wiele rzeczy, które w przyszłości, że tak powiem, będziemy musieli zaplanować do naszych działań.
A gościem Dnia Radia Nadzieja był nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża, pan Dariusz Godlewski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy radia. No i oczywiście zapraszam do tych zbiorów, że tak powiem, karmy na zimę dla zwierząt, bo teraz jest najodpowiedniejszy okres. Pozdrawiam serdecznie.
Nasz gość dnia.